Profesor Grzegorz Węgrzyn, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego do spraw nauki, ale jednocześnie absolwent uczelni. Panie profesorze, chciałbym poprosić o cofnięcie się do początku pańskiej kariery naukowej. Przyznanie się, dlaczego wybrał pan biologię na Uniwersytecie Gdańskim?
Biologia tak naprawdę interesowała mnie już od dużo wcześniejszych lat, już w szkole podstawowej. Byłem w jakimś kółku biologicznym, jakieś hodowle zwierząt, rybek, chomików, świnek morskich i tak dalej. Później w liceum też byłem już w klasie biologiczno-chemicznej, w związku z czym te zainteresowania jak gdyby dalej kontynuowałem. No i startowałem w jakichś olimpiadach biologicznych. W związku z czym jak gdyby te zainteresowania były już wcześniejsze i podjęcie studiów biologicznych było taką naturalną jak gdyby kontynuacją tych zainteresowań. A dlaczego Uniwersytet Gdański? No też z przyczyn bardziej pewnie prozaicznych, to znaczy pamiętajmy, że to były jeszcze lata dużo wcześniejsze, gdzie ta mobilność była dużo mniejsza niż w tej chwili, a ponieważ mieszkałem w Gdańsku, no więc to był jakby naturalny wybór uczelni, która jest na miejscu, której mam gdzie żyć, mam gdzie mieszkać i wtedy to było również bardzo istotne. No i poniekąd też identyfikowałem się z tym rejonem. W związku z czym też to było jak gdyby naturalne, to była naturalna konsekwencja.
Pańska specjalizacja naukowa związana jest z ogólnie rzecz biorąc biologią molekularną. Było to jeszcze, no może nie w powijakach, ale była to dyscyplina naukowa na starcie. Pociągała pana ta nowość w biologii molekularnej?
To zainteresowanie biologią molekularną no, tak kształtowało się stopniowo, natomiast myślę, że tu kluczową postacią, która przekonała mnie do tej specjalności, był pan profesor Karol Taylor, mój przyszły opiekun pracy magisterskiej, promotor pracy doktorskiej, gdzie po pierwsze po jego wykładach stwierdziłem, że to jest właśnie coś bardzo interesującego, a po drugie po egzaminie sam zaproponował mi specjalność biologii molekularnej, no co z radością przyjąłem, bo raz charyzma profesora, dwa faktycznie no, ta biologia molekularna wydawała mi się czymś, co ma dużą przyszłość w biologii, no i tak to w tej chwili wygląda, że faktycznie obecnie bez biologii molekularnej żadna specjalność biologiczna nie może się w pełni rozwijać.
Skąd rodzi się idea opracowania, wynalezienia czegoś nowego?
Oczywiście nie ma takiej bardzo prostej odpowiedzi. Tym bardziej w obecnych czasach, kiedy z jednej strony wymagana jest no, duża specjalizacja, żeby móc robić badania na odpowiednim poziomie, żeby nie były powierzchowne, bo w większości przypadków te takie podstawowe informacje to już mamy, natomiast nasza wiedza szczegółowa jest jeszcze bardzo niekompletna. W związku z czym często jest tak, że po prostu robiąc jakieś badania w danym temacie, który już się kontynuuje od wielu lat, nagle uzyskujemy wynik, który jest zaskakujący i który wskazuje, że trzeba by się zagłębić jeszcze w procesach, których do tej pory nie badaliśmy. No i wtedy oczywiście czytamy, co jest już znane o tych procesach. No i często jest tak, że chcąc wytłumaczyć ten wynik niespodziewany, który dostaliśmy, stwierdzamy, no tak, jeszcze nie wiemy tego, tego, tego i to trzeba zbadać. W związku z czym tak naprawdę każdy wynik otwiera szereg następnych możliwości badawczych. Oczywiście zdarza się też tak, że zajmujemy się czymś kompletnie nowym dla nas, czy to poprzez jakieś nawiązanie współpracy ciekawej, że nagle okazuje się, że nasz temat może mieć coś wspólnego z tematem bardzo wydawałoby się odległym, a po rozmowach z innymi naukowcami okazuje się, że to jest coś, co można razem zrobić i te dwie rzeczy łączą się ze sobą, w związku z czym trzeba przejść jakąś nową dyscyplinę badawczą. No, tak było w przypadku mojej grupy, kiedy też ponad 10 lat temu weszliśmy w badania z genetyki człowieka, gdzie do tej pory zajmowaliśmy się bakteriami, wirusami. Wejście w taką nową tematykę oczywiście z jednej strony powoduje, że najpierw trzeba się zapoznać z tym, co wiadomo, i tu często znowu okazuje się, że są potężne luki w wiedzy i wtedy można wykorzystać nasze umiejętności, nasze informacje z innej specjalizacji biologicznej, która potrafi wnieść bardzo dużo do tej nowej dla nas specjalizacji. Także to bardzo, bardzo różnie się to odbywa. Często właśnie przy spotkaniach na konferencjach rozmawiamy z innymi naukowcami robiącymi inne rzeczy i znajdujemy wspólne punkty i tak się rodzą różnego rodzaju współpracy i wchodzenie w nowe tematy badawcze.
Oprócz pracy naukowej na Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego piastuje Pan funkcję prorektora do spraw nauki naszej uczelni. Jest Pan członkiem Polskiej Akademii Nauk, działa Pan w Polskim Towarzystwie Genetycznym. Czy znajduje Pan czas na jakieś, nie wiem, hobby? A jeżeli tak, to czy możemy je poznać?
No szczerze mówiąc, to w tej chwili to czasu takiego praktycznie nie mam. Dlatego, że no, chcąc pracować dalej naukowo, pełniąc no, funkcję czy prorektora, czy właśnie w innych organizacjach, no to tak naprawdę trzeba pracować od rana do, w zasadzie do nocy, w związku z czym już czasu na coś dodatkowego. Oczywiście nie mówię o jakichś drobnych rzeczach od czasu do czasu, ale żeby poświęcić się czemuś tak dokładniej, no to już po prostu nie starcza czasu. Także głównie zajmuję się no, rano organizacją nauki, a po południu i w nocy badaniami naukowymi.
Życie naukowca to nie tylko próbówki, to nie tylko wyniki, to nie tylko ślęczenie kilkanaście godzin nad doświadczeniem, które czasami wychodzi, czasami nie. Ale to również możliwość spotkania się z rozmaitymi ludźmi, z rozmaitymi kulturami. Chciałbym poprosić Pana, jeśli można, garść takich spostrzeżeń, bo zapewne uczestniczył Pan w niejednym spotkaniu i to jeszcze w czasach, kiedy jak gdyby otwartość czy też dostępność zagranicznych ośrodków dla Polski nie była taka dostępna, to wszystko nie było tak otwarte jak teraz. Czy zechce Pan podzielić się swoimi wrażeniami, nie wiem, na przykład z jakiejś egzotycznej konferencji naukowej, coś, co Pana oprócz tematów naukowych zaskoczyło?
Mam okazję uczestniczyć w bardzo wielu konferencjach i to w zasadzie na całym świecie. No i oprócz wrażeń czysto naukowych, oczywiście też jest okazja przyjrzeć się troszeczkę światu. Czasu na to nie ma za wiele, bo głównie na konferencji to się widzi lotnisko i hotel i salę konferencyjną, ale czasami jest okazja, żeby powiedzmy 1-2 dni poświęcić zobaczeniu danego kraju, a konferencje bywają w bardzo różnych krajach, od oczywiście krajów europejskich, ale od Australii, po Stany Zjednoczone, oczywiście Amerykę Południową i tak dalej, także miałem okazję i zobaczyć i powiedzmy Australię, Argentynę, Brazylię, czy Chiny, no i tu często są różne wrażenia, tak? Każdy kraj ma swoją specyfikę. Chyba najbardziej zaskoczyły mnie Chiny, kiedy byłem w Szanghaju. No i pamiętam, przyjechałem wieczorem, w związku z czym wieczorem no to z lotniska w taksówkę i tam wiele już nie było widać, natomiast rano obudziłem się w pokoju na tam 30 którymś piętrze w hotelu, no i tak wyjrzałem przez okno, no i co zobaczyłem, no to pierwszy widok to pięciopoziomowe autostrady i budynki takie, że w Nowym Jorku trudno takie miejsca zobaczyć, tak? Czyli technika i nowoczesność, no, naprawdę czołowa na świecie. Natomiast zaskoczenie było to, że jeśli spojrzałem w dół, to dosłownie 50 metrów od tych luksusowych hoteli i bardzo nowoczesnych autostrad i pociągów jadących 400 km na godzinę na poduszce magnetycznej. Bieda taka, której nigdzie więcej na świecie aż takiej nie widziałem. Powiedzenie, że slumsy to jest w zasadzie nic. Całe mieszkanie składające się z jednej otwartej na ulicę izdebki, może mającej 5-6 metrów kwadratowych. Ubikacje w postaci też otwartej i takiej dziupli, gdzie wszystko wychodzi na ulicę. No więc skrajne ubóstwo i to właśnie w sąsiedztwie. Wiadomo, że są biedne dzielnice i lepsze, ale tutaj to skrajne ubóstwo dosłownie 50-100 metrów od luksusu, przepychu i pełnej nowoczesności. Także taki kontrast to faktycznie widziałem tylko w Chinach.